W Radiu RMF 24 mamy jeszcze więcej informacji, także takich informacji, które wiążą historię z teraźniejszością. Instytut Pamięci Narodowej podejmie na nowo śledztwo w sprawie śmierci działacza opozycji z lat PRL-u, pana Jana Samsonowicza, którego dokładnie 40 lat temu znaleziono powieszonego na płocie jednego z trójmiejskich klubów sportowych. Wtedy przeprowadzono krótkie śledztwo i przyjęto tezę o samobójczej śmierci Jana Samsonowicza. Potem na przełomie lat 80. i 90. ponownie w wolnej Polsce już śledztwo podjęto, ale zostało ono umorzone. Dzisiaj IPN ogłosił, że do śledztwa wraca. Można w tym śledztwie podjąć tezę, której nie podjęli śledczy w latach 90., wykluczającą samobójczą śmierć. Tak mówił podczas dzisiejszej gdańskiej konferencji prezes IPN-u Karol Nawrocki. Dzień dobry, panie prezesie.
Witam serdecznie panie redaktorze, witam słuchaczy.
Panie prezesie, jakie nowe dokumenty, jakie nowe fakty pozwalają nam powiedzieć, że to nie była samobójcza śmierć?
To oczywiście, panie redaktorze, drodzy państwo, stanie się przedmiotem badania prokuratury. Ja tutaj nie za wiele mogę powiedzieć, natomiast są pewne przesłanki, którymi mogę się podzielić. Nie wyjaśniono wątku nigdy, ani nie przesłuchano dwóch osób, które widziano w towarzystwie Jana Samsonowicza w przeddzień śmierci, z którymi był właśnie 29 czerwca 1983 roku. A poza tym samo postępowanie prokuratury rejonowej w Gdańsku z roku 83 przyjęło tylko jedną hipotezę tej śmierci, a więc tę odnoszącą się do śmierci samobójczej. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że ta śmierć dotknęła człowieka, który od roku 71 był w taki czy inny sposób naciskany czy inwigilowany przez organy bezpieczeństwa państwa komunistycznego i był bardzo znaczącą postacią opozycji antykomunistycznej na Wybrzeżu jeszcze przed rokiem 80, to widzimy, że ten kontekst jest szerszy i należy dlatego właśnie do niego wrócić.
Pan mówi o świadkach, a ja chciałem bardziej zapytać, czy są takie dokumenty, do których dostęp mają czy prokuratorzy, czy biegli z Instytutu Pamięci Narodowej, niedawno odtajnione na przykład, które pozwalają stwierdzić, że to, co postrzegaliśmy jako śmierć przypadkową, czy też w niewyjaśnionych okolicznościach, to może być wykonany wyrok przez służby bezpieczeństwa w latach 80. na działaczach wtedy demokratycznej opozycji.
Tak, gdy w 91 roku cofano się do tej sprawy, nie było jeszcze Instytutu Pamięci Narodowej. Dzisiaj Instytut Pamięci Narodowej gromadzi 93 kilometry akt. Ich zasadnicza część odnosi się do działań operacyjnych wobec opozycji antykomunistycznej w PRL-u. Dzisiaj wiemy, jaka była skala inwigilacji spraw obiektowych, spraw operacyjnego rozpracowania, także tych w kierunku Jana Samsonowicza. Mamy dzisiaj donosy na Jana Samsonowicza, tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa z lat 80-81, więc dzisiejsza wiedza dotycząca działań operacyjnych wobec opozycji antykomunistycznej jest niewspółmierna do czasów z początku lat 90. Jak zaznaczyli nasi prokuratorzy, jest też głęboka potrzeba sięgnięcia do opinii biegłych, opinii toksycznych.
Czyli będzie ekshumacja, panie prezesie, rozumiem?
Zakładamy, że będzie ekshumacja, to są procedury, tutaj to jest kwestia wrażliwa oczywiście, bo potrzebna jest zgoda rodziny, ale taka wola wstępnie została wyrażona i to stwarza zupełnie nowe możliwości procesowe.
Panie prezesie, od powstania Archiwum Zbrodni, to jest taka komórka w IPN-ie, która się zajmuje tymi śledztwami z lat 80., to już chyba 18 śledztwo, o ile liczę, w sprawie śmierci w podejrzanych okolicznościach. Czy Wy, pracując w tym Archiwum Zbrodni, może pan powiedzieć, że w PRL-u w latach 80. funkcjonowała systemowa komórka do zabijania ludzi z opozycji?
Na podstawie projektu Archiwum Zbrodni nie mogę potwierdzić tego, o czym mówi pan redaktor. Natomiast wiemy o działalności Grupy D w Departamencie IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Wiemy o funkcjonariuszach w poszczególnych regionach Polski, w wydziałach Służby Bezpieczeństwa do wykonywania specjalnej pracy.
Ale czy to było centralnie sterowane, panie prezesie? Jak pan sądzi, czy z tych dokumentów, które macie, z tych śledztw, które przeprowadziliście, jest jakaś centralna struktura, która kierowała takim systemem zbrodniczym wprost?
Tego, panie redaktorze, nie mogę potwierdzić, że jest wprost centralnie sterowany zarząd morderców w ramach struktury służby bezpieczeństwa, ale są z całą pewnością akty odnoszące się właśnie do prześladowania, mordowania czy wpływania na życie działaczy opozycji antykomunistycznej. Te 18 śledztw, o których teraz rozmawiamy, nie dotyczy tylko śmierci. Kilka z nich dotyczy śmierci działaczy opozycji. Kilka z nich dotyczy także pobić choćby internowanych w ośrodku odosobnienia w Kwidzyniek i w tej sprawie już wręczono postanowienia o przedstawieniu zarzutów funkcjonariuszom z ośrodka odosobnienia w Kwidzynie, więc to jest nieco szerszy katalog spraw, ale wśród nich są też kwestie właśnie niewyjaśnionych śmierci.
Panie prezesie, zbliża się 80. rocznica rzezi wołyńskiej, 11 lipca to krwawa niedziela, 11 lipca 1943 roku. Czy rocznica rzezi wołyńskiej to jest niewygodny temat?
Z perspektywy Instytutu Pamięci Narodowej jest naturalnym tematem historycznym, choć przerażającym oczywiście, to jest straszne.
A z perspektywy polityki, jak pan sądzi?
Na szczęście ta perspektywa i mnie jako prezesa Instytutu Pamięci Narodowej i naszych pracowników omija. My jesteśmy, panie redaktorze, od historycznej prawdy. Zbrodnia wołyńska, ludobójstwo wołyńskie jest faktem historycznym. Śmierć poniosło 100 tysięcy Polaków w czasie tej rzezi i my jako Instytut Pamięci Narodowej odpowiadamy za historyczne fakty i nikt nam nie dał przyzwolenia, żeby milczeć w sprawie historycznej prawdy. Niech Bóg da zwycięstwo Ukrainie w walce z Federacją Rosyjską. Tu jesteśmy jednoznaczni jako obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, ale zapewniam pana redaktora i wszystkich słuchaczy, że Instytut Pamięci Narodowej nie ma ani woli, ani możliwości, ani takich prerogatyw, żeby dopasowywać wydarzenia historyczne nawet do najdramatyczniejszych wydarzeń aktualnych, bieżących.
Pytam o to, bo Instytut jest jednym z organizatorów, czy głównym organizatorem obchodów 80. rocznicy. Zastanawiam się, czy ze strony ukraińskiej napotykacie jakiekolwiek opory, czy jakikolwiek rodzaj takiej braku chęci współpracy?
No oczywiście w kwestiach ekshumacji Instytut Pamięci Narodowej, mówię tu o naszej instytucji, nie otrzymał zgody na ekshumację, na wnioski z 2020 roku, ale nie mamy żadnych złych sygnałów odnoszących się do obchodów rocznicy wołyńskiej. Przygotowaliśmy z tej okazji 5 publikacji, także cały biuletyn Instytutu będzie poświęcony zbrodni wołyńskiej. Wiele inicjatyw w całej Polsce dla nas.
A w sprawie tych ekshumacji, rozumiem, panie prezesie, nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o stronę ukraińską. Oni cały czas w ten sposób argumentują, jak te odpowiedzi były w poprzednich miesiącach.
Ja, panie redaktorze, argumentacji oczywiście nie znam, natomiast my złożyliśmy wnioski w 2020 roku i nie dostaliśmy takiego formalnego pozwolenia. W takim samym modelu działamy na całym świecie, gdzie podejmujemy nasze ekshumacje, więc w takim instytucjonalnym brzmieniu, nie mówię o państwowym, Instytut Pamięci Narodowej na podjęcie takich działań nie ma na dzień dzisiejszy zgody. Mam nadzieję, że to się zmieni, panie redaktorze, drodzy państwo, bo pochowanie ofiar zbrodni wołyńskiej jest czymś, na co czekają Polacy, ale wydaje mi się, że jest to też rzecz konieczna, niezbędna dla Ukraińców, tym bardziej, że część naszych wniosków dotyczy ofiar z roku 1920 czy z roku 1939, co nie jest nawet kwestią sporną pomiędzy naszymi dwoma państwami.
Panie prezesie, jeszcze jedna sprawa. Chodzi o ustawę o służbie cywilnej i lustrację urzędników. Przypomnę, że osoby urodzone przed 1972 rokiem powinny złożyć oświadczenie, które pracują w urzędach państwowych, ale nie tylko. Powinny złożyć odpowiednie oświadczenie, w którym opowiadają o swoich kontaktach, czy przyznają się lub też zaprzeczają takim kontaktom ze Służbą Bezpieczeństwa. Takie oświadczenie będzie trafiało do IPN-u i IPN też będzie weryfikował, czy te osoby, przypomnę, urodzone przed 72 rokiem, współpracowały lub też nie ze Służbą Bezpieczeństwa. Jeśli współpracowały, stracą pracę. Czy już wpłynęły do Instytutu jakiekolwiek listy od kierowników urzędów państwowych z wykazem tych osób, które będą objęte lustracją?
To będzie, panie redaktorze, bardzo dynamiczny proces. Odpowiada za ten proces biuro lustracyjne. Wczoraj rozmawiałem z dyrektorem Skrokiem, to jeszcze takie z panem prokuratorem to jeszcze takie listy nie wpłynęły. Jest tam ustawowy termin, więc spodziewamy się, że takie listy wpłyną masowo w przyszłym tygodniu. Instytut Pamięci Narodowej ma także ustawowy czas na zweryfikowanie takich list i cały
Ten
ten
czas to jest
proces.
5 miesięcy, panie prezesie, to jest mało.
Tak, to jest 5 miesięcy. Mamy przygotowany organizm instytucji do tego, aby wypełnić to oczekiwanie ustawodawcy i z całą pewnością to zrobimy.
Ten organizm to jest ilu tych 37 prokuratorów?
Ale wśród prokuratorów są też, panie redaktorze, drodzy państwo, przypominamy, wokół prokuratorów z biura lustracyjnego są też historycy, a więc pracownicy cywilni, jak moglibyśmy powiedzieć, naszej instytucji. Mamy też zasób oświadczeń lustracyjnych, bo część z tych osób składała już oświadczenia lustracyjne, choćby oświadczenia lustracyjne, które są w instytucie, a których nie znają pracodawcy, więc będzie to w tym zakresie dość prosta weryfikacja z tych list osób.
A czy to będzie wyglądało tak, że wy będziecie tylko stwierdzać, figuruje lub nie figuruje, czy będzie to przeprowadzane za każdym razem, w każdym przypadku odpowiednie śledztwo?
Nie, w tym pierwszym etapie będziemy mogli odnieść się do samych oświadczeń lustracyjnych. Oczywiście, jeśli ktoś oświadczy albo oświadczył wcześniej, że współpracował bądź był funkcjonariuszem, to kierownik urzędu jest zobowiązany do zwolnienia takiej osoby z pracy, wygasa taki stosunek pracy, więc to nie jest procedura śledcza, głęboko historyczna i badawcza, ale badanie wyłącznie oświadczeń lustracyjnych. Dopiero w drugim etapie może okazać się, że ktoś podał fałszywe oświadczenie lustracyjne, ale o tym zazwyczaj decyduje już sąd.
Ale rozumiem, że procedura odwoławcza jest do sądu powszechnego od waszych decyzji, czy nie?
Tak, tak, tak to się odbywa, tak, panie redaktorze, że jeśli ktoś złożył fałszywe oświadczenie lustracyjne, my w Instytucie Pamięci Narodowej wykazujemy, że to oświadczenie lustracyjne jest niezgodne z prawdą, to oczywiście w Polsce decyduje o tym ostatecznie sąd powszechny.
Panie prezesie, ustawodawca zakłada, że 40 tysięcy osób ma być objętych tą lustracją. Tak realnie patrząc, pańskim zdaniem, ile osób będzie dotyczyła ta sprawa?
No, ciężko mi prognozować, panie redaktorze, ale zakładam, że wśród tych 40 tysięcy osób znajdą się takie, które współpracowały z systemem komunistycznym. To wychodzi ze zwykłej statystyki. W takiej masie osób, czy część z nich pewnie złoży oświadczenie lustracyjne, jeśli złożył je zgodnie z prawdą, odnoszące się do tego, że współpracowały, ale nie podam panu redaktorowi liczby, bo mogę się pomylić. Jestem specjalistą od historii, nie od przyszłości, więc czekam na to, co się wydarzy.
Już na koniec, panie prezesie, a jeśli IPN nie zdąży w ciągu tych 5 miesięcy sprawdzić informacji, to wtedy rozumiem, ten człowiek zachowuje pracę i wszystko toczy się normalnie.
Trochę wiary, panie redaktorze, w Instytut Pamięci Narodowej. My zawsze wywiązujemy się ze swoich zobowiązań ustawowych i tak samo będzie tym razem.
Pamiętam dokument taki sprzed roku, kiedy mówiliście, że było 500 tysięcy oświadczeń lustracyjnych, udało się je procesowo zbadać 140 tysięcy. Stąd to moje pytanie o czas.
A nie, bo to często się, rzeczywiście ta skala odnosząca się do tych osób, które pretendują do funkcji publicznych i cały ten proceder wygląda zupełnie inaczej. Nie możemy tych dwóch spraw zestawiać. Możemy zawsze przy każdych wyborach zagwarantować, że osoby, które startują w wyborach, są zweryfikowane w należyty sposób.
Bardzo dziękuję za to spotkanie. Gościem Radia RMF24 był prezes Instytutu Pamięci Narodowej, pan dr Karol Nawrocki. Dziękujemy bardzo.
Pięknie dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.